jeden z tematów, jaki się pojawił i napłynął, to był temat o autorytecie. No i taki jest nasz plan i program, żebyśmy porozmawiali o ten temat. Rozmawiałem z pomysłodawcą, ale wtedy on sam nie pamięta, dlaczego podawał ten temat. Ale myślę, że to jest bardzo ciekawe i można by powiedzieć, zaczynając w ogóle, jak myślisz o autorytecie, że są dwa jakiego rodzaju autorytety. Jeden autorytet to jest coś, to jest pewien człowiek, albo jak generalnie człowiek, który jest obdarzony pewnymi szczególnymi cechami. I teraz tu się pojawia pytanie, czy on naprawdę jest obdarzony, czy tylko jest uważany za takowego i czy teraz to ten swój wizerunek, ten swój autorytet narzuca, czy jest on dobrowolnie wybrany przez ludzi. I tutaj no, różne możliwości historycznie i społeczno pedagogicznie i społecznie, socjologicznie można się nad tym zastanawiać bardzo w różny sposób. No, generalnie autorytet jest albo narzucony, albo przyjmujemy go my wewnętrznie. Chciałbym, żebyśmy skupili na tej drugiej części. Autorytecie, który my przyjmujemy wewnętrznie. I teraz on jeszcze może być wykreowany, powstać poprzez dwie drogi. Albo jest on narzucony jednak z zewnątrz, ale w taki sposób, że ta osoba, która ten autorytet przyjmuje dobrowolnie, już odrzucamy na to. Bierzemy taką pod lupę taką sytuację, w której ktoś dobrowolnie bierze ten autorytet dla siebie, uznaje go na autorytet. I może być taka sytuacja, że jednak jest zmanipulowany. To znaczy, że ktoś, kto chce być autorytetem, narzucić go, że kreuje pewne rzeczy takie, żeby ludzie uważali go za autorytet. To jest jedna sytuacja. No możemy podawać tutaj mimo wszystko jednak do socjalizmu czy tam komunizmu. Ja oczywiście znam tego z opowieści, to, że kiedy umarł Stalin, to ludzie, sporo ludzi płakało normalnie, bo sobie nie wyobrażało funkcjonowania życia naszego bez niego. No ale dzisiaj oczywiście stwierdzimy wszyscy, że to była manipulacja, nie tylko narzucenie pewnie siłą, ale duża część ludzi była po prostu zmanipulowana, bo dobrowolnie świadomie przyjęła, nieświadomie, taką postać za autorytet. Albo druga część, kiedy ktoś po prostu jest, posiada pewne cechy, których my dostrzegamy, coś szczególnego, chcielibyśmy się do tych cech chcielibyśmy aspirować, do niego upodabniać, on staje się wzorem naśladowania życia i różnych, bardzo różnych dziedzin w naszym życiu. No, autorytet mniejsze, można powiedzieć, że autorytetem wykonawstwa muzyki barokowej może być pan X, ale nie, na ten temat nie będziemy teraz dyskutować, tylko chciałbym, żebyśmy od razu przeszli do, że to jest mało i tutaj rozważania nasze takie teoretyczne mogłyby trwać bardzo długo. Ja chciałbym, żebyśmy wspomnieli, sięgnęli do naszej pamięci i zastanowili się nad tym, jakie postaci wywarły na nas taki wpływ. Uważaliśmy ich za autorytety, przyjmowaliśmy i dalej przyjmujemy, albo na przykład już nie przyjmujemy, bo z jakichś względów na kim się wzorowaliśmy, do kogo aspirowaliśmy. To takie dosyć osobiste są pytania. I kiedy ja przeszukuję pamięć, to też takim jakby takim drżeniem, bo na przykład niektórych osób już nie ma, a jak się wspomina. Słuchajcie, bo tutaj ja jeszcze raz podkreślam, nie chciałbym, żebyśmy szli w te dywagacje na temat mechanizmu, bo wiadomo, że autorytetem łatwiej staje się postać, która już na przykład nie żyje, która owiany jest pewien mit, pewien nim, gdzie informacje są takie, które nie miały no, po prostu, jak jest mit zbudowany. Jest to pewna opowieść, legenda o jakimś człowieku, która później działa. I tak były budowane legendy wielkich przywódców, władców i innych ludzi. I okazuje się, że to jest ludziom bardzo potrzebne, żeby coś takiego posiadać, żeby posiadać takie postaci, takie wzory, do których my wzdychamy. pomimo tego, że mówimy o Panu Bogu, o Panu Jezusie, który stał się legendą, bo żył wśród nas, jeden z tych jest to nazwisko, był idealny, fantastycznie umiał rozwiązać problemy, zachować się w innych sytuacjach, a z drugiej strony był człowiekiem. Ale mimo wszystko jednak ciągle też patrzymy wokół siebie i chyba tu się zgodzimy z tym, że nawet ci, których my byśmy uważali za autorytety, albo takich, którzy są tacy, którzy są bardzo niezależni, zdają się, że oni potrafią się w życiu zachować, mają życie uporządkowane, nie mają wielu takich problemów. To ci ludzie wewnątrz, w środku też mają tę potrzebę i mają swoje autorytety. Tak więc oddaję Wam głos. Uprzedzałem wcześniej, że taki będzie przedmiot. Sytuacje mogą być wypowiedziane, niż takie, które, których na przykład ktoś dostał zawodu. Że uznawał kogoś za autorytet, a potem przestał znawać.
Ja mam jeszcze takie że w życiu mam wiele osób, które są dla mnie autorytetami, ponieważ jakoś tak jest, że dla mnie nie jest tak, że jest ktoś, kto jest we wszystkim autorytetem, więc zależy jak my to rozumiemy słowo autorytet, ale również o mechanizmach nie mówimy. Że są osoby, które są dla mnie autorytetami w tej dziedzinie. Ktoś inny jest w tej dziedzinie, ktoś inny jest w tej dziedzinie. Bo na moje życie składa się masę różnych dziedzin, różnych aspektów mojego życia i musiałabym bardzo wielu moich bliskich wymienić takich, którzy są autorytetami w konkretnej dziedzinie, w konkretnych sprawach. Także to jest tak jak mówiłeś, no jest rynek niedościgniony, ale tutaj na ziemi w swoim otoczeniu szukamy ludzi, którzy, na których jak patrzymy, to właśnie wytykamy, no tak, no, chciałabym, żebym to miała tak i tak, w tej dziedzinie.
A czy zawsze tak było? Czy kiedyś, jak byłaś młodsza na przykład, czy jednak były takie osoby bardziej pojedyncze, tych dni autorytetów było najsilniejsze na przykład?
Znaczy to już pytanie z psychologa daje, że zdaje to było autorytetem, więc na pewno rodzice byli pierwszymi autorytetami. Później miałam już to szczęście, że wyszłam z grona przyjaciół, gdzie było ich wielu. Mówię, no akurat w tym roku też miałam przyjemność spotkać się czy podróżować sobie właśnie do ludzi, którzy od 40 paru lat są dla mnie autorytetami w dalszym ciągu i móc z nimi rozmawiać, słuchać, dowiadywać się. Są osoby, które są od 30 lat, są osoby, które są od kilku dni. Nie ma tak. To są rzeczy, które są płynne i nie ma aksjomatu. To nie znaczy, że ktoś, kto był autorytetem, akurat w życiu mi się udało, że nie przestał nim być.
Nie dostałeś zawodu.
Nie doznałam w tym względzie zawodu, co nie znaczy, że nie doznałam innych zawodów. To jest relacja między ludźmi. Natomiast w tym sensie nie mam.
Ja może troszkę inaczej, nie dokładnie o autorytetach powiedzmy w moim życiu, tylko zastanawiam się na to, co jest problemem w tym temacie. Bo ogólnie mówi się o upadku autorytetu. To znaczy, jeżeli mówimy o autorytetach, czy jest z tym jakiś problem w naszym życiu? To znaczy, czy powinny być jakieś autorytety, których nie chcemy uznać, czy też, czy są jakieś autorytety, które przyjęliśmy, a które dla nas nimi nie powinny być. Bo w innym przypadku, to znaczy, jeżeli nie ma problemu, to kwestia autorytetu w życiu człowieka jest bardzo naturalna. To znaczy, każdy, kto jest trochę lepszy od ciebie w danej dziedzinie, na którym chcesz się wzorować, albo na którym ja chcę się wzorować, jest w tej dziedzinie dla mnie pewnego rodzaju autorytetem. I to jest, no, spotykam człowieka, widzę, że on jest w tym dobry, w tym, co ja chcę osiągnąć, czy do czego ja aspiruję, naturalnie jest dla mnie autorytetem. Chyba że stanie się coś, że zobaczę w nim taką skazę charakteru, że powiem, no mimo pomimo jego wielkich umiejętności w tej dziedzinie, ja go nie uważam jako człowieka, jako kogoś, na kim chciałbym się wzorować. Jeżeli chodzi o nasze życie chrześcijańskie, to wydaje mi się, że naturalnym autorytetem dla nas jest każdy, kto ma troszkę więcej wiedzy i każdy, który widzimy, że udaje mu się jakoś zastosować tą teorię, o której my mówimy w życiu, że po prostu wie, jak żyć po chrześcijańsku, że tak powiem. Bo naszym problemem jest to, że bardzo często więcej mówimy niż robimy, czy też nasze działania nie odpowiadają naszym zamierzeniom, czy temu, co mówimy. A jeżeli jest ktoś, kto żyje tak, jak mówi, to jest on naturalnym autorytetem. I to się pojawia, można powiedzieć, i ten autorytet jest autorytetem, dopóki nie zobaczymy jakiejś skazy. Nie przekonamy się, że albo upadł, albo widzieliśmy tylko zewnętrze, nie widzieliśmy jakiejś innej powierzchni, która jak gdyby ten autorytet ma zły. Dlatego mówię, to jest naturalna rzecz. Pytanie, czy jest problem z tym? Czy jest tak, że po prostu żyjemy w świecie, który nie uznaje autorytetów i my również po prostu nie chcemy uznawać autorytetów, które powinniśmy.
Znaczy, ja postawiłem ten temat dlatego, że gdyby było wystarczająco dużo odpowiedzi, to byśmy ten temat dostrzegli, czy jest problem. To jest taka kwestia autorytetu, to nie jest tylko, tak mi się wydaje, to nie jest tylko ktoś, kto umie trochę więcej, albo wie trochę więcej. To jest ktoś, kto wystarczająco bardzo nas wyprzedza na tyle, że my jak nawet nie jesteśmy w stanie go skontrolować. To jest taka wiedza, na przykład, że ktoś mi mówi, a ja nie mam tak szerokiej wiedzy. I teraz pytanie, czy ja mogę mu uwierzyć na słowo, jeżeli mu wierzę, nie mogąc go sprawdzić, to znaczy, że on przekracza tą granicę mojej sprawdzalności, nie? To nie tylko, że on robi coś trochę więcej, on po prostu uznaje go, że on jest na tyle super, świetny, że ja idę za nim. Jakby trochę w dużej części na ślepo, nie? Wierząc, że to, co on robi, decyduje, podejmuje, że to jest dobre, nie? To jest autorytet, to jest coś, to jest pewna magia, która przewyższa jakby taką normalną płaszczyznę, nie? I teraz, czy jest problem? No moglibyśmy się zastanawiać w ramach naszej społeczności, w ramach kraju, w którym żyjemy i tak dalej, i tak dalej. I mi się wydaje, że jakby najbardziej cenne byłyby nasze, choćby nawet wspomnienia, bo autentyzm tych wspomnień wypowiedział sam dla siebie. Proszę.
Ja myślę, że ja mam kilka osób, o których chciałem powiedzieć, nie wiem ile mam czasu, może ze 3 minuty powiedzmy. Postaram się to skrócić bardzo szybko, bo to są bardzo bogate życiorysy. Osoby, które miały wpływ na moje życie. Wątpliwie jedną z nich to był Bosman III Warty, Korówka. Człowiek o niesłychanej integralności, nieprawdopodobnej wiedzy. W hierarchii ludzi, z którymi pracował, był prawdopodobnie 20, a miał największy autorytet wśród wszystkich pokładowców.
W hierarchii takiej oficjalnej.
W oficjalnej hierarchii, począwszy od kapitana. Bosman Korówka miał największy autorytet z kilku względów. Przede wszystkim integralność, wiedza, odwaga, cech charakteru, które każdy z nas, z młodych chłopców, chciałby posiadać. Ale nie o posłanie chciałem porozmawiać. 10 lat temu zabrnąłem na taką mini konwencję zorganizowaną z marginesu ludzi, którzy odeszli od Świadków Jehowy. To była bardzo dynamiczna społeczność, gdzie były wykłady, następnie były sesje z pytaniami, były dyskusje, bardzo żywione. I w pewnym momencie natrafiłem na człowieka, który może miał 160 cm wzrostu, 55 kg wagi, nosił ze sobą zbiornik z tlenem i podpięty miał dwie rurki do nosa włożone. był ubrany w taką kurtkę rybacką, bez rękawów i w każdej miał jakąś Biblię. Wdałem się z nim w rozmowę. No i trochę z pewną dumą i z pewną pewnością siebie zacząłem rzucać sloganami z dyspensacjami i z innymi terminami, które wtedy były, czułem się komfortowo z nimi. I w pewnym momencie dałem sobie sprawę, że rozmawiam z człowiekiem, który cytuje Pismo Święte. Nazywał się Ray Vincent. Później dowiedziałem się, że w ciągu ostatnich 10 lat swojego życia, przed tym momentem, kiedy spotkaliśmy się, jego życie się zmieniło. Był kiedyś człowiekiem światowym. Był kobieciarzem, był narkomanem, alkoholikiem, po kilku rozwodach. Był człowiekiem o niesłychanie barwnym charakterze i barwnej przyszłości. Zachorował na białaczkę, jego życie się zmieniło. Całkowicie poświęcił się Bogu. W ciągu 10 lat jego życie obróciło się do tego stopnia, że stał się wpływowym człowiekiem. Nie tylko w najbliższej rodzinie, wśród przyjaciół. Pod koniec swojego życia, umarł w zeszłym roku, mówił, że został wyrzucony z 7 kościołów. Niestety, jeszcze tuż przed śmiercią wyrzucony został z 8 kościoła, dlatego że głosił Chrystusa innego niż rzymskiego. Ray Vincent był dla mnie autorytetem nie dlatego, że zapamiętał 75% Nowego Testamentu i posiadał zdolności odnośników i był chodzącą konkordancją. I trudno się z nim rozmawiało i w momencie, kiedy z nim się nie zgadzaliśmy, ale dlatego, że radził sobie z własnymi słabościami w taki sposób, jak ja bym sobie życzył radzić z moimi własnymi słabościami. Był człowiekiem, który miał niesłychane słabości. Był impulsywny. Podejmował decyzje czasami, które wzbudzały zdziwienie wśród ludzi zdrowomyślących. Niemniej jednak z pokorą przyjmował spostrzeżenia innych. I do końca życia pozostawał człowiekiem, pomimo impulsywności, pomimo charyzmy, z jaką się odnosił, pozostawał człowiekiem, który przyjmował krytycyzm i był otwartym na innych i niemalże z naiwnością małego dziecka podchodził do słów naszego Pana: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, nie troszczcie się o swoje codzienne życie. Człowiek, który potrafił ostatnie pieniądze wydać na książkę, którą uważał, że trzeba ją rozdać swoim znajomym. I następnego dnia prosił o pożyczkę finansową, dlatego że trzeba było coś zakupić do zjedzenia. Ray Vincent był autorytetem, człowiekiem, który miał wpływ na bardzo wielu ludzi. Nie dlatego, że posiadał niesłychaną wiedzę biblijną, ale dlatego, że pozostawał w dalszym ciągu pokorny.
Dziękuję. Może to jest tak, że właśnie tacy ludzie nas fascynują, którzy pokazują to, czego nam brak właśnie. Jakieś takie wewnętrzne, jakaś wewnętrzna świadomość własnych słabości. Bez siły, nie? W takim momencie. W pewnej dziedzinie i widzimy, że ktoś sobie z tym dobrze radzi, fantastycznie. Takiego westchnienia. Chciałoby się tak.
Oddanie komuś pewnej władzy nad sobą. Jak powiedziałeś, to jest
przyjęcie, że ktoś się nie myli, że on ma taki zasób wiedzy, że jeżeli powie, to tak jest. No rzeczywiście, no są takie dziedziny, no nie znam się tutaj na astronomii czy na jakichś dziedzinach. No i patrzę po tytułach, patrzę, to myślę, że jeżeli człowiek tę rzecz zaprezentował w BBC, nie czytam, że go ktoś wyśmiał, no to znaczy, że może trzeba mu wierzyć, można mu wierzyć, nie? Ale to też nie jest takie. I może musiałbym powiedzieć, że należy do tego pokolenia właśnie czy z tych ludzi, którzy, o których się mówi, przez których się mówi, że nastąpił upadek autorytetu. Bo były takie czasy, na przykład konkretnie wśród badaczy, no, że byli wodzowie, byli przywódcy, tacy, którzy no, mieli coś więcej do powiedzenia niż inni. To znaczy, jeżeli orzekli w jakiejś sprawie, że jest tak, to była wystarczająco duża grupa braci, którzy przyjmowali, że tak jest i byli skłonni zabronić tym innym, którzy uważali, że tak nie jest, odebrać im prawo głosu. Ja uważam, że to jest złe. Nie chciałbym nikomu i nikomu w życiu nie oddałem władzy nad sobą, nad swoimi myślami, nad swoim postępowaniem. Władzy. Chcę, żeby wszyscy na mnie wpływali, ale autorytet to jest oddanie władzy nad sobą komuś. I tego nie zrobiłem w stosunku do nikogo. To znaczy, jakbym musiał zdefiniować autorytet, no wiadomo, że jak się chce dowiedzieć na temat słowa hebrajskiego czegoś, to sięgam do Rashiego po mnie za autorytetu. Ale to, chyba nie o to chodzi w tym rozważaniu. Od razu się zastrzegłeś. No nie chodzi o wykonawstwo muzyki barokowej czy znajomość astronomii. Natomiast w dziedzinie życia typowego musiałbym chyba powiedzieć, że nie mam autorytetu. Nie mam nikogo, komu byłbym skłonny oddać władzę nad sobą, nad częścią swojego życia typowego czy umysłowego. Natomiast jak mi się radzę, czy miałem ludzi, których bym nazwał mentorami moimi, ale to, no, czy po ich podziwiałem, bo to, co Daniel powiedział, bardziej mieści mi się w kategoriach ludzi, których podziwiam, którzy mają aurę, no tam w moim życiu było mnóstwo takich ludzi, których podziwiam, których podziwiałem, którzy wywarli wielki wpływ, ale nie nazwałbym ich autorytetami, to znaczy oni nie byliby w stanie rozstrzygnąć w mojej sprawie, mogli mi poradzić coś. Byli moimi mentorami i pytałem ich o zdanie. Jeżeli bym miał powiedzieć o mentorach, czyli o ludziach, o których pytałem o zdanie, to kilku miałem takich, ale no, może powiem taką banalną rzecz. To jest nasza siostra Janina, staruszka, z którą spędziliśmy takie no, dobre ile 10-15 lat życia. To może było dlatego, że ja dojrzałem do takiego etapu, że już miałem te 40 lat, kiedy wiedziałem, że nie wszystko wiem sam najlepiej i potrzebuję koniecznie się radzić, jak są ważne sprawy. Potrzebuję ludzi, do których zapytam o zdanie i których zdanie dla mnie się liczy bardziej niż innych, bo im ufam, bo wiem, że mieli doświadczenie życiowe, bo mają w danej dziedzinie większe doświadczenie ode mnie i od wielu innych. Dlatego ich zdanie liczy się bardziej niż innych. Ale no, nie oddawałem mi władzy, ale jak mieliśmy jakieś trudne sytuacje, zwłaszcza zborowe, kiedy nie wiedziałem, co zrobić, nie wiedziałem, jak zachować się jako starszy, jaki wpływ wywrzeć na zgromadzenie, bo mam poczucie takie, że mam wpływ na zgromadzenie. To znaczy, że moje zdanie w zgromadzeniu liczy się bardziej niż zdanie wielu innych członków. To znaczy, że jeżeli coś powiem, to wielu ludzi na tym się zastanowi, wielu zborowników może będzie skłonnych właśnie tak postąpić. A ja nie wiedziałem, jak powiedzieć. Nie wiedziałem, za czym stanąć. Wtedy się pytałem siostry Janiny, co ona by zrobiła. No i rzeczywiście jej zdanie szanowałem. Ono najczęściej właśnie strzelało się w tą moją miękką stronę. Ja mam dwie, mam tą ostrość. Ale mam też miękką, jestem taki podzielony na dwie. I raz ta druga bierze w górę w moim działaniu. Natomiast właśnie ta odpowiedź od tej innej prawie zawsze ugruntowała tą moją miękką stronę, z którą ta twarda, krzemienna usiłowała zawsze stłamsić ze mnie, bo jednak są takie argumenty, to trzeba zrobić. Natomiast gdzieś tam pod spodem czułem, że może można by inaczej. Wbrew zasadom i wbrew logice i wbrew wszystkim. I wtedy pytałem siostry Janiny, żeby sprawdzić, czy moje przeczucie jest słuszne i na mnie się tak właśnie okazywało, że jest. Myślę, że to może w tych kategoriach tak ogólniejszych można by powiedzieć, że właśnie taką rolę w moim, naszym życiu zresztą ona odegrała, bo nie mieliśmy już w tym czasie rodziców. Wtedy właśnie dojrzałem do takiego etapu, żebym chętnie ojca na przykład o coś zapytał, czy może mniej mamy, ale mama bardziej w sprawach życiowych była dla mnie takim, no do dzisiaj jest, powiedział nawet pewną wyrocznią, bo była bardzo konkretna, bardzo miała sobie radzić, do dzisiaj sobie myślę, co by zrobiła. Natomiast jedna sprawa, nie mogłybym się o wielu sprawach poradził ojca, no ale już oczywiście nie mogłem. I szukałem wtedy kogoś takiego i bardzo fajnie za tą rolę właśnie wydaje mi się siostra Janina w moim, w naszym życiu spełnił.
No właśnie, mi się wydaje, że tutaj dotknęliśmy takiej ważnej sprawy, może Darek też o tym myśli, mówił o problemie właśnie. Czy kwestia autorytetu w tym znaczeniu, że oddajemy kontrolę. To, co Daniel powiedział, czy wy macie podobne odczucia też do tego, że nie oddalibyście kontroli, nie zawierzyli komuś w kwestiach zasadniczych jakichś, nie? Swojego kierunku, swojego życia, wiary, podstawowych rzeczy. Nie? Może to jest właśnie słuszna postawa. Że po prostu samemu trzeba te rzeczy ustawić, zbadać, dotknąć, żeby je określić bez zależności od kogoś, powiedzmy, na wiarę.
Mogę?
Proszę.
Znaczy, dla mnie definicja autorytetu jest troszeczkę inna niż Daniela. Dla mnie autorytet jest, to prawda, że tak wcześniej wspomniałem w swojej definicji, że możliwe, że jest taki punkt, gdzie nie możemy sprawdzić tą osobę, czy rzeczywiście jego wiedza wykracza naszą, jeśli ona jest zbyt duża. Ale wydaje mi się, że autorytet powinniśmy też sprawdzać w jakkolwiek możliwy sposób, czy jest on dla mnie wciąż autorytetem. Nie jest to tak, że autorytet dana osoba jest poważana dla innych, więc automatycznie dla mnie też. To jest osoba, która zdobywa zaufanie i jest to zaufanie budowane z dnia na dzień, ale to nie jest bezgraniczna ufność, także oddaje siebie, oddaje swoją wolę tej osobie. I dlatego tak jak tutaj były wspomniane przykłady, że kogoś się radzimy, czy pytamy, czy korzystanie jest ważne w naszym życiu, to dla mnie taka osoba jest już autorytetem. Jest w pewnym sensie kimś, kto podpowiada. Nie decyduje za mnie, ale podpowiada. Wiadomo, że taka osoba zazwyczaj ma jakieś przywódcze zdolności, jakąś charyzmę, tą dobrą taką stronę charyzmy, z liderem, ale myślę, że to nie jest osoba, która zabiera moje zdanie, która decyduje za mnie. Wciąż powinienem sprawdzać i tak jest też w moim życiu. Jak patrzę na osobę, której cenię, to zazwyczaj nie jest to z dnia na dzień, tylko widzę kilka rzeczy, które zrobiłem w życiu, albo kilka decyzji, które podobają mi się i wiem, że jest to w moim zrozumieniu zgodne z spisem. Ta osoba automatycznie w jakimś tam okresie czasu staje się dla mnie przykładem. Chcę podobnie czynić, chcę podobnie jak on postępować i dlatego ja to nazywam autorytetem. To jest moja definicja.
Pamięta się takie sytuacje może, że właśnie kogoś, kogo podziwialiście, chcieliście naśladować, okazało się, że on nie jest taki dobry, jak się wydawało. Jak to się przeżywa wtedy? Co?
Proszę. Zapomniałem pewnego przykładu. Na przykład, to jest moje życie. Pochodzę ze zboru, gdzie myśli brata Rasta są bardzo poważane. Od małego, czytając tomy, czy też słuchając myśli brata Russella, przyjmowałem jako pewny. No i dopłynąłem w pewnym momencie mojego życia do pewnych stwierdzeń, że no, nawet ta osoba się pomyliła. No i miałem takie zachwianie. Co zrobić? No, była dla mnie takim... Brat Russell był dla mnie odpływem młodą są wtedy, ale zauważyłem, że no, nie jest nieomylny. No i wtedy przeczytałem przedmowę, gdzie on powiedział, że no, nie rości sobie tych pretensji do nieomylności, żeby sprawdzać go i to w wielu artykułach pisał. I myślę, że to jest też, gdzie zrozumiałem istotę mojego autorytetu. To nie znaczy, że ktoś jest nieomylny, to nie znaczy, że ufam mu bezgranicznie. Jeśli tylko jakoś potrafię sprawdzić te myśli, to powinienem. Powinienem szukać, czy rzeczywiście one są zgodne z moim przekonaniem, ale stwierdziłem, że pomimo to, że kilka rzeczy uważam inaczej niż on, to znaczy, może nie inaczej, niektóre rzeczy po prostu zmienił, więc uważam, jak nie te rzeczy, które pierwsze on wystawił i tak dalej, to nawet nie autorytet. Nie dlatego, że ufam bezgranicznie, tylko dlatego, że jest dla mnie osobą wartościową, ponieważ dużo zrobił i no tak to postrzegam.
Ja bardzo drugim moim mentorem w życiu był Karl Hegencyk, a pierwszy właściwie. I też w dużej mierze miałem ogromne zaufanie do jego wiedzy. Znaczy uzasadnione chyba to wszyscy. I to nie mówię w sensie zawodu jakiegoś, ale na pewnym etapie tłumaczyliśmy mnóstwo jego wykładów, jeździłem z nim dużo. Parę razy udało mi się go przyłapać na kreatywnym stosunku do przekazu biblijnego. I było to dla mnie szokiem, muszę przyznać, jak nauczyłem się od niego, że Jerozolimia miała 12 bram. Potem kiedyś stara Jerozolimia, potem zacząłem kiedyś to rozważać. Wyszło mi 9. Żaden, pamiętałem jego wykład na ten temat, nie mogłem mijać się tych 12 doliczyć i zauważyłem, aha, przekombinował. Tutaj rozdzielił dwie bramy na jedną bramę na dwie, bo były dwie nazwy. Znalazłem. Zauważyłem coś takiego u niego, że cel kaznodziejski, dydaktyczny w niektórych rozważaniach zwyciężał taką rzetelność wiedzy, przypuszczam zupełnie świadomie. I, no, znaczy z jednej strony było to dla mnie takie w pierwszym momencie zaskoczenie, bo jako młody człowiek bardzo szanowałem jego wiedzę i byłem i nadal jestem pod ogromnym wpływem jego stylu badania Biblii, również mówienia wykładu, no i bardzo mi imponował, ale byłem zaskoczony, jak właśnie zdarzyło mi się stwierdzić, że jednak nie wszystko w tym jego niezwykłym przenikliwości umysłu, nie wszystko tak dokładnie gra, jak sobie zawsze wyobrażałem, ale to też doszedłem do wniosku takiego, że właśnie czasami ta kreatywność, ona jest dobra. Nigdy nie zanegowałem, jak dzisiaj rozmawialiśmy z kimś, gdzieś to ktoś krytykował komentarz żydowski, że Adam miał tam 60 stóp przywieźć wzrostu. No to jest pewna kreatywność. Ktoś to może wyśmiać, czy na tej podstawie odrzucić czyjeś przesłanie, ale warto się zastanowić, czemu, ja się zastanowiłem nad tym, czemu z 9 bram zrobił 12, jaki miał powód, jaki cel, co przez to osiągnął. I to mi też w sumie imponowało, ale było to dla mnie, przyznam, zaskoczenie, takie niekoniecznie bardzo pozytywne.
Bo tak mi się wydaje, że w życiu po prostu nas czeka przełamywanie pewnych nimbów, prawda? Że kiedy jesteśmy dziećmi, później nastolatkami i tak dalej, po prostu jakby wzrost polega na tym, że rzeczy, które wydawały się oczywiste i ludzie, którzy się wydawali oczywiści, po prostu dostrzegamy inne strony i z tym się wiąże nieuchronnie rozczarowanie i różne problemy z tym związane. I kwestia rozwoju ma w sobie też zaprogramowane przełamywanie tych właśnie sytuacji. Nie? Powiem wam to, może taką już trochę przyzwyczajeniem takim zbyt silnym się nie stało, że poznaję jakąś osobę, to potrzebuję zobaczyć jakąś niedoskonałość w niej, ponieważ nie wierzę w doskonałość ludzi. I teraz mam problem zaufać ludziom, którzy niedoskonałości skrzętnie skrywają. Jeżeli i taki podziw i szacunek, że za mnie to, jeżeli ktoś nie robi z siebie ideału, czyli po prostu nie ukrywa tak strasznie nachalnie tego, że coś mógłby zrobić, to jest złego, a dwa, że potrafi zwrócić na to uwagę, jest świadomy i na przykład powiedzieć przepraszam, albo no, nie udało się, żeby wyrazić tą chęć, że on nie ratuje zawsze po cenę siebie. Wtedy tacy ludzie wzbudzają we mnie coś szczególnego, bo mi się wydaje, że w sumie takich jest niewiele. Dla niektórych to jest takie naturalne, że się pomylił, że czegoś nie zauważył, że nie dosłyszał, czy to no, cokolwiek, prawda? Ale jakaś taka kwestia zaufania polega na docieraniu do prawdziwości, a prawda jest taka, że nie jesteśmy idealni. To ja mówię o sobie też trochę w tym znaczeniu. Jeżeli ja miałbym przykład podać takiej osoby, to na przykład babcia, która nas wychowywała w domu, mieszkaliśmy w 3 rodziny, babcia gotowała na cały dom, taki okres dosyć długi, do 15 chyba mojego roku życia wspólne obiady jedliśmy. No i zanim poszliśmy do szkoły, to babcia się nami zajmowała, a rodzice przychodzili po 15, to dopiero nas przyjmowali. No i ten kawał dnia spędzaliśmy z nią razem. I tak sobie teraz patrzę z perspektywy na nią, posiadała bardzo dużą dozę takiej elegancji, takiej godności sobie, a pomimo tego, że stosowała nawet takie teatralne ludziom metody, żeby na nas wpłynąć, jak już bardzo byliśmy niedobrzy, to popakiwała sobie tak, ale troszkę tak, nie że tak naprawdę, tylko tak trochę, żeby pokazać, że już jest naprawdę jej ciężko. I też taka autentyczna była w tym, no jak rozmawialiśmy. I tak sobie myślę, no bo to była osoba, która nie skończyła żadnych szkół praktycznie. Jesteś gospodyni domowa całe życie. I fascynują mnie takie właśnie osoby. Trochę właśnie może jak tutaj opowiadał, że nie wiadomo skąd się coś bierze. Jakiś pierwiastek Boży jest, jakiś wspaniały w kimś. Mnie bardzo się cieszy, bo ja tego nie uchwyciłem, co Daniel powiedział o tym właśnie oddawaniu władzy nad sobą w czyjeś ręce. Bo ten problem, o którym tutaj też Darek wspomniał, to jest też taki, że no, się upadek autorytetu, a z drugiej strony potrzebujemy się na kimś wzorować, potrzebujemy takiego zachwytu nad kimś, który nas pociągnął do przodu. Może to też polega na tym, że naszych młodych ludzi, rówieśników czy młodszych młodzieży się zachwycają osoby, których my byśmy nie chcieli, żeby zachwycały. No, ale to jakby wiąże się też z przemianą pokoleń, z takimi kwestiami. Może ktoś chciałby jeszcze opowiedzieć coś ze swojego życia? Proszę.
Ja powiem, bo kiedyś ten lutę ten temat poruszaliśmy i takie padło zadanie, bo zwykle się zdarza, że autorytet jest starszy od osoby, która tego autorytetu poszukuje. Mówimy, czy istnieją takie sytuacje, że autorytet jest młodszy. Ja pogrzebałem z tym objawą, aby wskazać taką sytuację. I nie chodząc głęboko w te analizy, co nazwamy tym autorytetem, w zasadzie ciężko zdefiniować. Tylko mówimy o pewnych jak zjawisku, które możemy tak czy inaczej nazywać. Ale po ten cudzysłowie autorytet sięgamy tam, gdzie nasze władze poznawcze są ograniczone. I nie potrafimy tego, albo nasza wiedza jest za mała, albo nie potrafimy danej sytuacji ocenić. Gdy mówimy, no to chcę wiedzieć, co on o tym myśli. Nawet wydaje mi się, że jeśli takie są ślady tego apostoła Pawła, w których miejscach mówi, że to mówi Pan, a to mówię ja, jeżeli dla kogoś to, co ja uważam, jest ważne, to niech tak robi, bo choćby dla mojej sugestii. I no, u nas w zborze, wiecie, w dużym zborze ilość zapętlen różnych zagadnień, które się dzieją, temperamentu, sytuacji ludzi jest duża. I czasami ja często potrzebuję takiego oglądu sprawy, żeby zobaczyć nie tylko tego, co jak to wygląda z zewnątrz, co ktoś powiedział, jak się zachował, tylko gdzie jest istota sprawy. Czemu ktoś, bo tak czasami patrzę takiego, że nie wiem, w kimś jest jakiś strach i ktoś to coś tam mówi, ale ja widzę, że on mówi jedną rzecz, ale w nim jest jakaś obawa. Ja mogę mu wrzucić milion argumentów logicznych, ale on nie przekona, dopóki on się boi. No. I czasami potrzebuję zobaczyć te sprawy i lubię, jak na zebraniach starszych jest ten Sławek Pietrzyk. Wydaje mi się, że on ma takie coś, że ja lubię posłuchać, co Sławek w tej sprawie powie. Bo wydaje mi się, że on przez, nie wiem, jakoś tak jest ukształtowany, może też przez to, że w różnych środowiskach trochę ma rodzinę taką która jest jakoś tam ukształtowana, on jest bardzo mocno z tym związany, też człowiek otwartego umysłu. Często potrafi pokazać mi perspektywę, której ja mogę nie widzieć na pierwszy rzut oka. I w taki sposób, gdzie ja potrzebuję, żeby ktoś mi dał takie przeczucie w tej sprawie. Czasami wiesz, są sprawy, które warto się wbić, a to trzeba powiedzieć, jak sobie powie, że zostawmy to. Nie, odpuśćmy tą sprawę, ona nie jest warta, żeby tutaj godzinę na tym debatować. To jestem skłonny to zrobić i w takim ujęciu widzę, że autorytet, to może być autorytet wielkich słowa, ale coś takiego, że podpieramy się czyimś oglądem sytuacji, co nam to odpowiedział. Z drugiej strony kończę ten wątek, to kropka. Jak już mówimy tak ogólnie o tym temacie, bo to nie jest tak do końca sprecyzowane, mówimy tak trochę ogólnie, co uważamy, to odróżnijmy sytuację autorytetu od takich rzeczy, że czasami pod hasłem autorytetu chce się w pewnym stopniu propagować pewnego rodzaju bezmyślność. To znaczy, że ktoś by chciał, że... I to tak się często pokazujemy palcem na Kościół katolickim, mówimy, opatrzcie, kler i laika. Wszyscy tego chcą. Klerowi jest fajnie, że oni rozporządzają, a tamtym ludziom są fajnie, że nie muszą myśleć i nie muszą decydować. I czasem tak sobie patrzę, że coś w tym może być. W takim wołaniu o autorytet jest tak, że po co my to będziemy rozważać? Niech już ktoś to wymyśli, niech już powie, jak to ma być, a my się zajmiemy swoimi sprawami, a oni zajmą swoimi i w ten sposób będziemy funkcjonować. I też mam czasami przeczucie, że to takie, ten taki podział, który czasami się może gdzieś, możemy go wszyscy chcieć. Do ci, którzy mają mocne temperamenty w zborze, którzy nie wiem, mają mocne zdanie i w sumie chcieliby mieć dużo do powiedzenia, jak i my razami się myślimy, po co będziemy sobie zawracać głowę, czy ja muszę mieć na każdy temat zdanie, nie przecież ktoś to powie i tutaj też widzę coś, co może pod hasłem autorytetu przemytać coś, co nie jest szczególnie chwalebne.
Proszę. Ja myślę, że to, co zanim określił tego mentora, to ja uważam, że to większość ludzi określa jako autorytet. To jest ktoś, nie nada się był autorytetem. Natomiast to pojęcie, ja bym nie mylił pojęcia autorytetu, pojęcie guru. Bardzo często to jest pojęcie komuś, to zamierzamy całkowicie i kierujemy naszym życiem. Nie myślimy. Powiem, to ja za tym idę. Natomiast ja za autorytet uważam kogoś, kto jakby szanuje i liczę się z jego zdaniem. Więcej niż z innymi zdaniami innych ludzi, bo uważam, że jego jest to jakieś takie szersze, bardziej wartościowe. A są ciągle ludzie, którzy mają, jak ten człowiek powiedział, jakby Daniel powiedział, jakby szersze spojrzenie i oni widzą więcej. I my, jak dostrzegamy to właśnie takich ludzi trzeba się pytać, patrzeć, co oni robią. Nie żeby bezmyślnie ich naśladować, ale żeby zobaczyć, jakie oni zajmują stanowisko. I myślę, że to jest autorytet. Natomiast najczęściej, gdy się mówi, że nie ma autorytetu, to że ktoś nie uznaje żadnych autorytetów, to po prostu dlatego, że autorytet nie jest już tym, czym był kiedyś. Że ktoś, kto był niepodważalną wiedzę i nikt nie kwestionował. Coraz mniej w dzisiejszym świecie jakby takich postaw jest. I my to w tej chwili nazywamy, że to jest guru, za którym wszyscy idą. I taka postawa dzisiaj jest troszeczkę krytykowana, że ktoś bezmyślnie za kimś idzie. To było być może dobrze, gdy ludzie nie mieli pewnego dostępu do wiedzy, czym człowiek jakby mniej mógł rozsądzić, to tym bardziej zawierzał. W dniu dzisiejszym jednak nasze wykształcenie, nasze postrzeganie powoduje, że coraz więcej rzeczy możemy osądzić sami. No i nie na wszystko mamy czas. Gdy ja powiem, nie powiem o duchowych rzeczach, ale powiem o jakichś lepszych rzeczach, gdy chciałem kupować pierwszy komputer, to nie zacząłem studiować, tylko poszedłem do Sipka i do Daniela Kwachami, kupcie mi komputer, bo ja się na tym nie znam. No ale przecież
Mogłem się tak zastanawiać. Nie, on dla mnie akurat wtedy był autorytetem w tej sprawie. Dlatego myślę, że dlatego życie nam są potrzebne autorytety, bo nie wszystkie sprawy jesteśmy w stanie przemyśleć, nie wszystkie sprawy jesteśmy w stanie rozsądzić, gdyż nie mamy na to czasu i potrzebujemy czasem autorytetów, których się spytamy w różnych dziedzinach. Nie tylko w takiej, ale w pewnych takich dziedzinach, których no, duchowych również czasami musimy się kimś odeprzeć. No co ja bym nas nie zmagał, że musimy sami podjąć decyzję i no, taka postawa, że ja idę, bo tam ci tak robią i to chyba będzie dobrze, to nie zawsze jest dobre.
A Piotr, kogoś mógłbyś wspomnieć?
Ja o autorytecie, to takim autorytetem dla mnie był dziadek. No dziadek uznany wśród braci i teraz sobie jest jeden wykład jego tylko na Dawardę i zacząłem sobie słuchać i pomyślałem, że dziadek był uważany za dobrego mówcę, a jak zobaczyłem po skręcie, to tak, mimo że to chyba nie zawiesz, tak jak chyba nie akurat był, czyli tak z perspektywy, no ja pamiętam te wykłady i pamiętam, jak je odbierałem kiedyś, jak słuchacze odbierali, a z dzisiejszej perspektywy to troszeczkę inaczej jakby odebrałem w ten sposób, ale może tak akurat był ten jeden, nie taki jeden najlepszy wykład.
Masz na myśli dziadka Jończego.
Dziadka Jończego, tak. Że dziadek też miał no, ciekawą postawę życiową, którą coraz zaczyna, bardziej czym się starzeje, zaczyna stosować. No po prostu wszystkim się zgadzać, silnie stosować książkę. Dziadek się. Człowiek na początku myśli się wszystko. Dziadek tak myśli, ja się zgadzam. I ja teraz się tak. Bardzo rozdziwiam mądrość życiową. Władzę polecam. Dziadek się swoich świadczy. A jak już było tak tragicznie, to włączam aparat umowego.
W zasadzie jesteśmy po czasie, także temat został bardzo teraz zaczęty. Zgłaszają się Marek.
Będziemy mieli na pewno problem, jak zdefiniować ten autorytet. Ja też troszeczkę może inaczej powiem, jak widzę autorytet. Na pewno nie w kwestii nie w ten sposób, że jest to ktoś, komu się podporządkuje bezwzględnie. To jest oczywiście tak, że żaden z nas w ten sposób chyba nie chciałby, żeby był to autorytet. Dla mnie to osoba trzeba powiedzieć. Oczywiście powiem autorytet jedyny, który mógłby być bezwzględny, to jest Pan Jezus. W tym sensie znaczenia. To osoba, która w życiu odegrała rolę taką, że wpłynęła na pewne moje decyzje. Że osoba, która podobna jak ja ma wartości i osoba, która to, co mówi, podpiera swoim życiem. Więc w momencie, kiedy się rozjeżdża głoszona idea sposobem przeżywania dla mnie, ten ktoś przestaje być od razu autorytetem. Tak było od małego i tak zostało. Na pewno rodzice, to chyba jak dla każdego z nas, od pierwszych chwil. Zresztą to paradoksalnie chyba najbardziej odczułem, kiedy zmarł i jak sobie uzmysłowiłem, że w wielu sprawach się nie mogę tylko poradzić. Mając już 40 lat, proszę. To nauczyciel szkoły podstawowej wychowawczej. Miałem dobre szczęście, że potrafiła pokazać to, co jest no, takie najprostsze sprawy dotyczące dobra, sprawiedliwości, jakie wśród dzieci powinny panować. Wspaniałego wychowawcę miałem w szkole średniej. Człowieka bardzo inteligentnego, właśnie którego życie, mimo że był niewierzący, życie jednak mogło być ze względów moralnych pozytywnie naśladowane przez wielu i przez nas, nas uczniów, było doceniane bo powiem, że dzięki temu atmosfera była w klasie taka, że wszyscy byli bardzo zżyci i nie było prześladowania, tak zazwyczaj jest w różnych szkołach i klasach i dzieci, które się czymś no, kolegów, które się czymś wyróżniają. No a później, tak u nas w społeczności na pewno Piotr Dąbek przez podejście do nas na szkółce, przez taką dobrotliwość, miłość i wychowawcze dobre podejście. Brat Juliusz Dąbek, który do mnie trafił. Jako do młodego zamkniętego człowieka. Twardym umysłem i wspaniałym podejściem brat Stanisław Kaleta. A teraz w życiu, na co dzień, moja żona. I wielu, wielu z was. Dziękuję.
Dziękuję. I Darek prosił. Ktoś jeszcze prosił?
Proszę.
Też prosi.
Proszę, proszę. Także ja bym tutaj prowadziła dla ułatwienia obowiązek autorzy absolutnych. Bo tutaj bardzo wiele tego ci pojawiło na tym, że mamy takie jak gdyby autorytety w różnych dziedzinach i to rzeczywiście tak funkcjonuje, natomiast wydaje mi się, że był taki czas w naszej społeczności, kiedy istniały autorytety absolutne. Kiedy duża część członków tej społeczności no, nie dysponowała taką wiedzą szeroką, jak do jakiej my teraz mamy dostęp, takimi możliwościami intelektualnymi i rzeczywiście ludzie, którzy przewyższali ogólny poziom społeczności, cieszyli się dużym autorytetem. I oni w naszej społeczności, z tego ja tego nie pamiętam, ale zapowiadam mi rodziców, na przykład byli tacy bracia starsi, że oni decydowali, kto z kim się ma ożenić. Czy ktoś ma budować dom, czy nie. I to też dochodzą takie wieści, czy należy wysłać kogoś na studia, czy do szkoły, czy nie. I jak brat starszy powiedział, że nie należy dziewczyny wysłać na studia, bo jej to jest niepotrzebne, to ona do szkoły nie poszła. Podat podstawową, prawda? I oni rzeczywiście mieli wpływ na życie nie tylko duchowe, ale na takie życie codzienne. I jak oni powiedzieli, to był taki autorytet, że się skończy. No nie sprzeciwiali. Członkowie zbory chodzi. Uważali, że to jest dobre. Natomiast teraz myślę, że takich autorytetów nie ma. Żeby w taki sposób mieli wpływ na członków społeczności. Nie ma. No bo po prostu inne jest życie, inne, tak jak mówię, dysponujemy dużo większymi możliwościami zdobycia wiedzy, informacji. I po prostu takie czasy absolutnie autorytetów się skończyły. Natomiast myślę, że moglibyśmy nazwać kogoś autorytetem w jakiejś dziedzinie konkretnej. To rzeczywiście jest tak, kiedy ja nie mam, tak jak było powiedziane, nie mam na tyle szerokiej wiedzy, żeby się wypowiadać na jakiś temat, a z jakichś tam przyczyn jestem zmuszona uczestniczyć w jakimś działaniu. Na przykład dla mnie taką dziedziną jest sport. Ja nie znam się na muzyce. I Daniel jest dla mnie autorytetem. I on ma wpływ na moje życie. W tym sensie, że ja tutaj jak siedzę, to jak on powie, że to jest źle zaśpiewane, to ja mu wierzę, bo ja sama tego nie słyszę. I pomimo, że ja tego nie słyszę, to on każe 5 razy to samo ćwiczyć i ja się podporządkowuję bez szemrania. Bo on jest dla mnie autorytetem. Natomiast tak jak mówię, absolutnie autorytetem.
Wiola. Posłuchajcie, bo powinniśmy kończyć.
Jeszcze
to co to było, tak?
Pominę się dla Dolina.
Ja bym chciała parę odpowiedzi właściwie, znaczy takie były odpowiedzi, które chciałabym kontynuować. Bo mi się wydaje, że zgadzam się z Gosią, że nie ma czegoś takiego jak autorytet jakiś absolutny. I zdaje mi się też, że autorytetem nie nazwałabym osoby, która w danej dziedzinie, ale tylko w jednej wie. Wydaje mi się, że ta osoba, to znaczy, jeżeli tak, jest to specyficzny, specyficzne użycie słowa autoryzm. Natomiast wydaje mi się, że jest coś takiego, przynajmniej ja obserwowałam od lat w swoim życiu, aczkolwiek chciałam jeszcze jedną rzecz podkreślić, że jak mam już kontakt z młodzieżą, z dziećmi, dla dzieci jeszcze ciągle istnieje jakiś autorytet absolutny. Dzieci posuwają się do bardzo głupich zachowań tylko dlatego, że ich koleżanka starsza czy młodsza to ktoś po prostu sobie zażyczył tego od nich. Czy nie wiem, to są idole ze świata młodzieżowego i tak dalej, ale to jest szkodliwe, infantylne i wydaje mi się, że jeżeli dorośli ludzie by mieli takie zachowania, to powinni się udać się do lekarza. Dlatego, że no tak, bo ja po prostu uważam, że nikt nie jest nieomylny, my mamy tę świadomość, mamy dostęp do informacji. Natomiast ja autorytetem dla siebie nazywam kogoś, z kim mam pewien związek emocjonalny. Ja go podziwiam, on ma wiedzę, ale ja buduję z tym człowiekiem pewną więź emocjonalną. I to są zupełnie banalne przykłady. Takim autorytetem z tymi wszystkimi ograniczeniami był kiedyś na podstawce mój nauczyciel matematyki, który jak napisałam czwórkę, to mi rzucał przez całą klasę zeszytem. I pamiętam, że bardzo mnie bolało, że ja go zawiodłam. I ten element mam sobie nadal. Że jeżeli jest ktoś dla mnie, ja podziwiam jego na przykład wiedzę biblijną, to jeżeli ja nie dorastam, nie douczyłam się czegoś, nie zrobiłam, powiedziałam jakieś zdanie, które jest kompletnie absurdalne, to mnie to strasznie boli, ponieważ mam poczucie, że jak gdyby, oczywiście to nie jest kategoria, że zraniłam, ale nie chciałabym się tak zachować, żeby ta osoba musiała na mnie krzywym okiem spojrzeć. To jest jeden aspekt autorytetu, no i drugi oczywiście ten, który już był podkreślany, że bardzo chętnie się uczę tej osoby, po prostu wysłuchuję jej zdania i też nie bezkrytycznie, oczywiście nie bezkrytycznie, ale mimo wszystko bardzo chętnie i to zdanie przetwarzam zupełnie inaczej niż zdanie osoby, która ma paralelną wiedzę, ale mnie z mojego emocjonalnego punktu widzenia jest to pojęcie.
Poświtanie jeszcze tam. Bo się obawiałem, że liczba głosów będzie wzrastać.
Dla mnie do głosu. Proszę.
Karta ma do tego nie ma.
Ja tylko szybko tak zacząłem o tych problemach, także jeśli takie wnioski mi się nasuwają. Zdrowym podejściem jest posiadanie pewnych wzorów ludzi, których darzymy szacunkiem i od których jesteśmy skłonni przyjąć radę, ponieważ widzimy, że ich wiedza jest poparta praktyką, doświadczeniem
sprawdzalnym.
Natomiast dwa krańce, które są negatywne, niekorzystne, są takie, że ktoś czuje się tak niesamodzielny, że twierdzi, iż ta dziedzina jest dla niego zupełnie niedostępna. On jest za głupi, żeby to poznać, żeby to sprawdzić. W związku z tym przyjmuje na ślepo cokolwiek ten człowiek powie, ponieważ on nie jest w stanie nic z tym zrobić. Znaczy, no po prostu jest za słaby, żeby dotknąć tematu. W związku z tym przyjmie na ślepo wszystko, co ten człowiek, który jest wystawiony jako autorytet, albo którego on przyjmie jako autorytet, powie. A drugi kraniec jest taki, że ktoś jest tak zarozumiały i może samolubny, jak to można powiedzieć, że odrzuci każdą inną mądrość, ponieważ to pochodzi od kogoś innego, a nie od niego samego. Z definicji nie ma szacunku dla nikogo innego. I to pewnie też jest. Wydaje mi się, że jeżeli się mówi o upadku autorytetu w społeczeństwie, mówi się o współczesnej młodzieży, która z definicji odrzuca wszystko, cokolwiek starszy powiedzmy. Także to jest pewnie przeciwny koniec, gdzie odrzuca się ze względu na swoje zarozumiałstwo samolubność.
Dziękuję. Proszę.
Krótko, bo bardzo przestrzegam z kanałem, że mi się zasłuchuje. Dwie rzeczy. Proszę Państwa, z wiekiem, którą się rozwija, drzewa, zmienia swoje spojrzenie na autorytety. Tych autorytetów ubywa. To jest związane, że życie liberyfikuje. Drugie, sam człowiek to w sytuacji, gdy dojrzewa, dorasta, Pamiętam też początki naszego kuru, jak kreowano niektórych na takich superbohaterów, jak ci patrzę, no teraz ja te, a co przeciętnie każdy zna. Ale to się czasem zmieniło, zauważyłem, że można mieć podobną wiedzę, a czasami życie tego brata czy tego człowieka wygląda różnie. I teraz ta wiedza też jest wartością dla mnie, ale mają to przecież duży bracia, którzy mają zasady. I trzymają się tych zasad i wprowadzają Słowo Boże w swoje życie. To jest dla mnie autorytet w tym ogromnym. I to się, ta wiedza też jest ważna, ale nie wiem, może Pan sobie taki świadczył, że pokazał, że bracia, którzy pomienili, które pomienili, mają ogromną wiedzę, a czasami tak się zagubili w swoim życiu, że to nie jest jednoznaczne, że to jest niesprawiedliwe. A druga sprawa to oczywiście, że rozwój wiedzy spowoduje tak, że można każdego zweryfikować kontrolą. No już ten brat, czy ktoś tam taki omnibus, okazuje się, ludzie w Google czy gdzieś sprawdza na co, to z takim bratem są pojęło słowo, jakieś historyjskie prawa, których gdzieś nie ma. I tak możemy kontrolować wszystko. Oczywiście i wykrywamy błędy wśród nas, wśród braci, którzy wydają autorytetami. I tak samo można za razem robić, że się pomylił. I widzę, że teraz jest odwrotny proces się zaczyna na naszej społeczności, nie widać na której skalę. Że jeżeli komuś się znajdzie najmniejszy błąd, koniec. To już jest autorytet. Nie wiem na jaką to skalę jest, ale w wielu pozwolach spotykałem się i uważam, że to jest ważne. Bo jeżeli byśmy każdego z nas sprawdzili, a nawet wśród nas braci, którzy są bardzo szanowani, każdemu można coś zarzucić. I to nie powinno spowodować zupełnej dyskwalifikacji obrazu. Że każdy ma z nas słabości, wiem, mam świadomość tych słabości, ale ten człowiek, ten brat, wprowadza zasady swoje życia i mówię, jak być na autorytetów, to w zborach będzie się nie spodziało, w domach się będzie się spodziało. Nie ma nic. Żadne zdanie nie będzie szansą. Dziękuję. Przepraszam.
Dziękuję.
Myślę, że jedno dzielenie nie dotyczy właśnie, jaki zbór jest autorytetem dla nas. Myślę, że każdy brat tutaj, który jest starszym, on właśnie jest pod autorytetem zboru, nie? Zebrany. Bo on nie zostaje wybrany na starszy, nie jest dany odpowiedzialności to, jeżeli zebrany nie to właśnie kłada. Ja też mam takie sytuacje w naszym gromadzeniu w Siedzielcze. Ja jestem wybrana, żeby pewne prace wypełnić. Właśnie czuję, że ja jestem pod, nie wiem jak się nazywa, pod autorytetem, z względu, że ja mam wypełnić taki obowiązek, a jeszcze zgromadzenie jest w stanie, żeby robić porządki, jeżeli ja tam na przykład źle co robię, właśnie nam, tak jak rodzice w ten sposób, ale na zmiany też jest jak się nazywa, pod ochroną, to znaczy, że on mnie proteguje. Też, że jeżeli ktoś chce robić mnie zło, a to więc oni właśnie mnie chronią. Właśnie to jest na pewno jest autorytet.
Słuchajcie, musimy kończyć. No, nie wiem, czy ja jestem jakiś władny podsumować tę dyskusję. Mi się wydaje. Może w ten sposób, że nie w znaczeniu takiego guru, o którym tu Piotr mówił, czyli kogo słuchamy ślepo, ale w znaczeniu ludzi, których podziwiamy, których inspirują. Ciągle potrzebujemy takich i poszukujemy ich. No i może o tym właśnie pisze apostoł, kiedy mówi, że byśmy nawzajem siebie naśladowali ku pobudzaniu się do dobrych uczynków. Czyli ja to tak odczuwam, że jest osoba, która robi rzecz na przykład dla mnie niewyjaśnioną. Na przykład, że potrafi na przykład wziąć na siebie ciosy niesłuszne i spokojnie je przyjąć. I nie denerwuje się z tego powodu. Albo to jest też bardzo ciekawe, bo mówię się o tym, że wiedzę dzisiaj dużo łatwiej zweryfikować i rzeczywiście można ją odnaleźć szybko, informacje i wiedzę. Oczywiście zgromadzeniem wiedzy i pewnej konstrukcji zawsze jest problem, bo to zabiera czas. Natomiast jest taka pewna wartość, której nie da się stworzyć tak na szybko, przygotować jedną noc na przykład. To jest jakaś wartość człowieka polegająca na zrozumieniu innych ludzi, na cierpliwości, na miłosierdziu, na współczuciu, takiej empatii też. Te cechy są takie, które ciągle zabierają czas, żeby w sobie je wyrobić, żeby powstały w nas. Może niektórzy mają większe skłonności do tego, żeby je wykazywać. I pomimo tego takiego wieku właśnie wiedzy, dostępu do różnych możliwości i naszego wewnętrznego przekonania, że nie tylko mamy możliwość sami decydować, ale nawet mamy ten obowiązek, żeby badać różne sprawy, żeby być wolnym. Ta rzeczywistość taka, która tutaj nastała po tych przemianach, sprawia, że ta, jesteśmy z jednej strony w dużej części bardziej wolnymi ludźmi, co nakłada na nas większe obowiązki, większe problemy też. Ale nie tylko o to chodzi, żeby... Teraz chyba wtaczyłem wątek. Generalnie chodzi o to, że potrzebujemy zachwytu, inspiracji. Tylko kto pokaże rzeczy, które nas jeszcze czekają. To właśnie człowieczeństwo takie wyższego rzędu. Jak wspominamy Pana Jezusa, który nie o zło rzeczy, kiedy mu było rzeczono. Jeżeli ja osobiście tak spotykam ludzi, którzy to potrafią zrobić, potrafią też zrozumieć bardzo różne punkty widzenia i inność, zrozumieć to, że ktoś nie jest w stanie zrozumieć na przykład. Także ciągle jest jeszcze pole do tego, żeby naśladować, czego Pan życzy, jakie są sobie. Dziękuję.